Państwu, że zajrzymy dokładnie, co tam pisze w Grupie Azoty. W studio Witold Szczepiński, wiceprezes Grupy Azoty i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry państwu.
I absolwent 4. Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie.
Oczywiście, w Mościcach.
Jakżeśmy to już ustalili. No dobrze, to co słychać w polskiej chemii w chyba niezbyt dobrym okresie, no bo i ceny energii są niestabilne i także gaz cały czas nie jest takim pewnym, że będzie płynął cały czas po tych samych cenach.
Nie no, gaz zawsze ma zmienną cenę. My praktycznie opieramy się o ceny europejskie gazu. Akurat w obecnej chwili ten gaz jest naszym sprzymierzeńcem. Jeżeli chodzi w ogóle o chemię, no to ciężka chemia w Europie ma i będzie miała okres trudny. Wynika to z normalnej polityki, czyli wynikających z ochrony środowiska przede wszystkim, co skutkuje też wysokimi cenami energii. Także my praktycznie musimy się w ciągu najbliższych lat do tego dostosowywać do wszystkich nowych regulacji w Unii Europejskiej i to będzie powodowało zmianę struktury wytwarzania w całej grupie.
To skoro już tak od razu wzięliśmy byka za rogi, ten najtrudniejszy temat być może dla polskiej chemii, wzięliśmy sobie na wasze, czyli ceny energii. Przed sekundą przewodniczący Szumlański powiedział, że być może minister Tchórzewski nie do końca radzi sobie z rynkiem energii. Rząd przyjął niedawno specjalny projekt ustawy pomocowej dla przemysłu energochłonnego, ale zanim wdroży ten projekt, to być może Grupa Azoty wpadnie w pewną lukę, kiedy ceny energii wzrośnie.
Nie, no nie wiem, no bo przewodniczący Szumlański możliwe, że ma specjalne informacje, co mnie dziwi zresztą. Natomiast jeżeli chodzi o wsparcie przemysłu energochłonnego, to nie jest duże zasilenie, to jest około 900 milionów na całość przemysłu. I na pewno będziemy się starali w tym układzie ustawowym z tej drogi poprawy korzystać, nie z drogi obniżenia cen w obecnym roku. Natomiast nie ma się co spodziewać, że to w bardzo istotny sposób zmieni nasze wyniki.
Przecież te ostatnie są dość dobre. Pierwszy kwartał tego roku, duży zysk, duże wpływy.
Tak, ja sądzę, że to jeszcze przez pewien okres się utrzyma, natomiast musimy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w Europie. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynek nawozów, to tutaj jesteśmy głównie w Polsce, tylko mniej więcej jakieś 25% eksportujemy, ale jeżeli chodzi o inne nasze wyroby, to nawet jesteśmy w 90% oparci o rynek europejski. A ten rynek w tej chwili schodzi zdecydowanie w dół. Mówię tu o tworzywach, o alkoholach OXO, po części obielitza.
To jeszcze zejdziemy w ten rynek europejski. Ostatni taki temat ocierający się o geopolitykę, czyli gaz. Już ponad rok temu minister Naimski zapowiedział, że Polska nie podpisze nowego, wieloletniego kontraktu z Gazpromem na dostawy gazu dla Polski. Po roku 2022 powstaje kolejny zbiornik gazoportu w Świnoujściu. Kończą się negocjacje co do budowy Baltic Pipe. Czy takie projekty wy w swoich rachubach, w swoich przewidywaniach uwzględniacie?
Znaczy my musimy się opierać o to, co jest w Europie. Z pewnością bezpieczeństwo energetyczne państwa to jest podstawa, ale wcale to może nie skutkować niskimi cenami gazu. Także oczywiście bierzemy to pod uwagę, natomiast nie chcielibyśmy mieć innych warunków wytwarzania niż ma po części reszta Europy. Czyli sama rozbudowa gazoportu, reszta działań, na pewno istotne jest rozbudowa infrastruktury, może oddziaływać na nas, ale nie wprost.
Nie liczy pan prezes, że uruchomienie tych złóż norweskich, gdzie także koncesję ma PGNiG, że dostęp do większej ilości gazu skroplonego...
To nie jest kwestia dostępu tylko także ceny dla nas. No właśnie, dla nas się liczy marża pomiędzy ceną nawozów a ceną gazu. A naszym głównym konkurentem w nawozach jest Wschód, który cenę gazu ma o połowę mniejszą.
Minister Naimski często podkreśla, że ten gaz w ramach tego kontraktu wieloletniego jest droższy niż dla Europy Zachodniej, że często te tankowce ze skroplonym gazem są tańsze niż ten, który płynie gazociągiem Drużba.
Tankowiec może tak na wejściu do portu, ale z tego, co my dostajemy przez system, w żadnym wypadku nie.
Czyli tutaj nie ma różnicy, czy to jest...
Znaczy, dla nas nie ma różnicy. Dla nas jest kwestia, jak ukształtują się ceny gazu. Istotnie wsparcie możliwości własnych dla nas może powodować, że w kontraktach krótkoterminowych będzie istotny nacisk na dostawcę wschodniego, co powinno powodować obniżenie cen gazu, ale czy tak będzie?
To zależy
nie
od
wiemy.
PGNiG-u między innymi, jak rozumiem.
Znaczy od PGNiG-u po części. No, PGNiG ma część wydobycia, te 4,5 miliarda, no więcej praktycznie za bardzo nie będzie. No PGNiG także kupuje gaz na rynku europejskim. My
A właśnie
zasadzie...
państwo odkupujecie od PGNiG-u, czy macie jakiś własny
kontrakt? Nie, my przez PGNiG wszystko kupujemy, dlatego że uważamy, że kontrakt w tej chwili z PGNiG-iem jest kontraktem odpowiednim, bo on się opiera o ceny, formuła cenowa opiera się o ceny na rynku europejskim. Także można powiedzieć, że to, co dostajemy, jest praktycznie ceną rynku europejskiego.
To jeszcze jedna notacja, żeby radiosłuchacze dokładnie wiedzieli, o czym mówimy. Polska Chemia, Grupa Azoty, to jest największy konsument gazu w Rzeczypospolitej.
W tej chwili tak. W tej chwili to jest ponad 2,2. No, ja sądzę, że w najbliższym czasie to się nie zmieni, aczkolwiek potrzeby energetyki w związku z ograniczaniem emisji CO2 będą powodować zdecydowane zwiększenie gazu, no bo tak można w najkrótszy sposób ograniczyć emisję CO2. Oczywiście jest to też sposób przejściowy.
Przejściowy i chwilowy. Minister Tchórzewski w tych najgorętszych dniach końca ubiegłego roku zapowiedział natychmiastową budowę elektrowni gazowej przy gazoporcie w Świnoujściu. Pytanie, co znaczy natychmiastowy i jak to będzie wyglądać, ale rzeczywiście ta konsumpcja gazu w Polsce może gwałtownie wzrosnąć. To przejdźmy te rynki europejskie, bo rzeczywiście Grupa Azoty to jest gracz nie tylko polski, ale to jest gracz europejski, istotny gracz europejski.
No, w części produktów, nawet oczywiście w produktach nawozowych. Dlaczego też no, z Europy emigrował przemysł nawozowy częściowo gdzie indziej, czyli minimalizuje się wytwarzanie nawozów w Europie, ale jeżeli chodzi o pozostałe nasze produkty, no to opieramy się na Europie. Tak jak powiedziałem, na przykład tworzywa konstrukcyjne, które wytwarzamy w Tarnowie, w 90% są eksportowane.
To jest ten drugi dział, bo mówiąc bardzo, bardzo ogólnie, Polska Chemia produkuje dwa działy produktów, nawozy, no i chemię.
No tak, tak, nawozy i chemię i jeszcze taką chemię okołonawozową, która wynika z tych strumieni przerobu gazu, czyli z amoniaku można wychodzić jeszcze w inne produkty i tutaj też jesteśmy no, w jakiś sposób istotnym graczem na rynku polskim przede wszystkim.
Kiedy przejrzeć ostatnie wiadomości inwestycyjne Grupy Azoty, to wydaje się na pierwszy rzut oka, że te najważniejsze inwestycje właśnie będą w tworzywa sztuczne, w rozwój tej produkcji.
No, zdecydowaliśmy się na taki krok. To jest krok bardzo istotny, bo on powinien zmienić tą strukturę wytwarzania. W tej chwili tą naszą wrażliwość na marżę nawozową powinien obniżyć i zakładamy, że ta struktura przychodu zmieni się tak, żeby z nawozów mieć mniej niż 45% przychodu. W tej chwili to jest między 55-60% w zależności od układu rynkowego.
Rynek nawozów jak wygląda w dobie pewnej mody na tą żywność, która w ogóle nie widziała związków azotowych?
No, rynek tak wygląda, że w perspektywie najbliższych 15 lat konsumpcja nawozów będzie spadać przy założeniu niezmienionej efektywności rolnictwa, czyli mniej nawozów, natomiast nawozy bardziej dostosowane do konkretnych upraw, nawozy oparte o głęboką analizę ziemi i potrzeb pokarmowych roślin, czyli specjalizacja. Ta specjalizacja wywoła praktycznie znaczące obniżenie konsumpcji nawozów. Ale czyli my się do tego musimy dostosowywać też w nawozach.
Specjalizacja kojarzy się przynajmniej instynktownie z większą wartością dodaną, z większą, z tym elementem innowacyjności i myśli technicznej w produkcji.
Tak, z tym, że no, to nam istotnie nie poprawi sytuacji, to powinno nam utrzymać dotychczasowy wynik nawozowy. To jest kwestia obowiązujących regulacji europejskich i my się do tego po prostu musimy dostosować. No ale do tego dostosują się też wszyscy.
Grupa Azoty także inwestuje poza granicami Polski, ekspanduje także na taki rynek jak rynek niemiecki, dość hermetyczny dla innych przedsiębiorstw czy działów gospodarki.
No tu mamy dwie spółki, czyli od 2010 roku dawny Unilon GmbH, obecnie ATT Polimers. To jest ta część tworzywowa w zasadzie przerobu kaprolaktamu na poliamidę o zdolności około 45 tysięcy ton.
I wszyscy wiemy, o co chodzi.
Tak, no w każdym razie jest to część tworzywowa, niewielka firma na granicy polsko-niemieckiej. No i ostatnio duża firma nawozów specjalistycznych, jedna z takich największych w Europie, Compo Expert.
To jest,
to kupiliśmy w ostatnim okresie i to jest właśnie odpowiedź na to, o czym rozmawiamy, że my musimy dążyć do specjalizacji. Natomiast trzeba oddzielić te nawozy wielkotonażowe od nawozów specjalistycznych. Ale te rozwiązania z nawozów specjalistycznych będą sukcesywnie przechodziły do nawozów wielkotonażowych.
To jeszcze na koniec naszej rozmowy opiszmy, z kim najbardziej rywalizuje na rynku europejskim Grupa Azoty. Kto jest Państwa sparring partnerem na rynku?
No przede wszystkim producenci nawozów, producenci wschodni, producenci rosyjscy, którzy mają zdecydowaną przewagę kosztową, jeżeli chodzi o wytwarzanie ze względu na ceny gazu. Natomiast
rozumiem, utrudniony dostęp do rynku Unii Europejskiej niż Grupa Azoty.
Po części. No to jest kwestia i logistyki, i pewnego cła. Natomiast ta przewaga kosztowa, jeżeli chodzi o średnie ceny gazu, jest olbrzymia i ona jest praktycznie nie do zneutralizowania. Natomiast jeżeli chodzi o rynek europejski, no to z wytwórcami tworzyw przede wszystkim, tutaj no, z renomowanymi firmami typu BASF, Lanxess, Domo. No, tak działamy, jeżeli chodzi o tworzywa, to i tak od początku ich wytwarzania, tworzywa konstrukcyjne, ten główny rynek to była Europa, czyli do tego jesteśmy przyzwyczajeni.
I ten rynek powoli, krok po kroku zdobywacie?
No, staramy się, praktycznie uruchomiliśmy no prawie 2 lata temu nową zdolność, 80 tysięcy ton w wytwarzaniu poliamidów. To bardzo duża zdolność i staramy się to lokować przede wszystkim w Europie, nie globalnie w Stanach Zjednoczonych czy na rynku dalekowschodnim, tym niemniej tam też działamy. No i sądzę, że wykorzystanie tej zdolności w pełni będzie możliwe w ciągu najbliższych 2 lat.
To od polityki poniekąd naszą rozmowę zaczęliśmy, to na polityce skończmy. Historia z firmą Akron i próbą przejęcia Azotów jest za nami, czy to jest zagrożenie, które cały czas gdzieś tam czyha na polskie Azoty?
Nie, no sądzę, że sprawa jest rozwiązana też legislacyjnie. Teraz bardziej można myśleć o jakichś elementach ewentualnej współpracy w pewnych sferach, natomiast to zagrożenie dzięki działalności i dzięki działaniom na poziomie politycznym myślę, że zostało rozwiązane i jest to zabezpieczone.
Powiedział dyrektor generalny grupy SA, pan Witold Szczepiński. Wiceprezes, dziękuję bardzo, panie prezesie.
Ja dziękuję także.
I tutaj kończymy wywiad Radia Wnet. Za chwilę przejdziemy jeszcze do spraw politycznych i do grupy Azoty, ale to po tym, jak zagra i zaśpiewa w poranku Wnet z Tarnowa Marek Grechuta.
Tyle było dni do utraty sił, do utraty tchu. Tyle było chwil, gdy żałujesz tych, z których nie masz nic. Jedno warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważnych jest kilka tych chwil. Pewien znany ktoś, kto miał dom i sad, zgubił nagle sens i w złe kręgi wpadł. Choć majątek prysł, on nie stoczył się, wytłumaczyć umiał sobie wtedy, wtedy właśnie, że ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy? Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak odnaleźć nagle radość i nadzieję? Odpowiedzi szukaj, czasu jest niewiele. Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy. Są tylko te dni, których jeszcze nie znamy. Ważne jest kilka tych chwil.
I tak zaśpiewał w poranku Wnet Marek Grechuta. Dni, których jeszcze nie znamy. Nie znamy wielu innych rzeczy. Między innymi nie znamy, jak będzie działać lider i lokomotywa listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu z okręgu Tarnowskiego, ale to może zaraz się okaże, już nie będzie rzeczą nieznaną. W studio pani Anna Pieczarka, wicemarszałek województwa małopolskiego, to po pierwsze, a po drugie, jak już wiemy od 2 dni, nowa lider listy Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmu, co ogłosił w sobotę Jarosław Kaczyński. Dzień dobry, pani marszałek.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Dlaczego została pani liderem listy, jak pani myśli?
Panie redaktorze, to ja może pociągnę wątek dni, których nie znamy. To właśnie była sobota, to był dzień, którego ja jeszcze nie wiedziałam, jak ten dzień przebiegnie. Między innymi odbyła się konferencja pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Mówił między innymi, ponieważ akurat w moim planie zawodowym na sobotę było bardzo, bardzo dużo. Pan Jarosław Kaczyński w czasie konferencji ogłosił 41 jedynek. Między innymi moja osoba.
Została.
Mówi się, panie redaktorze, o mnie lokomotywa. Tak przynajmniej w ubiegłym roku.
Lokomotywa
przy okazji wyborów samorządowych.
Rzeczywiście tak. Imponujący wynik, 70 parę tysięcy w wyborach do Sejmiku Małopolskiego.
Tak,
drugi
było.
Najwyższy wśród
w Polsce.
Polsce wśród wszystkich osób, które uzyskały mandat radnego do Sejmiku.
I za każdym razem, panie redaktorze, ten wynik budzi moje zdziwienie, ale też wielki szacunek. Wielki szacunek do tych wszystkich, którzy oddali głos na mnie i czuję się cały czas zobowiązana, żeby ciągle pracować. A teraz kolejne wyzwanie, czyli tak jak pan redaktor wspomniał, jedynka.
Jedynka, o tyle to jest rzecz ciekawa i rzadkość, że większość jedynek, które ogłosił Jarosław Kaczyński, to są osoby, które już w parlamencie zasiadały, no może poza Krzysztofem Sobolewskim, który zarządza strukturami Prawa i Sprawiedliwości, to są doświadczeni parlamentarzyści.
Jestem doświadczonym parlamentarzystą, nie miałam okazji, chyba że na wycieczce szkolnej, zasiadać w ławie parlamentu naszego w Warszawie. Natomiast przez 7 miesięcy jestem wicemarszałkiem województwa małopolskiego. To jest bardzo duże doświadczenie w moim życiu, doświadczenie, które mnie wiele uczy, też wiele wnosi w moje życie. Staram się odpowiadać na wszystkie prośby, wszystkie apele. Staram się dbać o całą naszą Małopolskę i godnie reprezentować wszystkich moich wyborców.
Jaki będzie plan na te wybory w Tarnowie? Jakie hasło lokalnie będzie napędzać kampanię?
Szanowni Państwo, hasła jeszcze nie zdradzę, aczkolwiek już się pojawiło.
Już jest wybrane?
Pojawiło się. Nie jest jeszcze wybrane, ale pierwsze hasło się już pojawiło. Ja jestem typowym wodnikiem, czyli oczywiście na bieżąco planuję, bo w związku z pracą, którą wykonuję, muszę planować, aczkolwiek wszystkie moje pomysły rodzą się spontanicznie. Nie zapytam pana redaktora, jaki znak, ale ja jestem wodnikiem, więc tak to się u mnie w życiu odbywa. I to hasło pewno też w takim momencie, takim pięciosekundowym, będzie zaakceptowane. Natomiast pracujemy cały czas. Przypomnę chociażby sobotę, wielki koncert charytatywny Mania Pomagania, gdzie wsparliśmy rodzeństwo z Zawady i Woli Rzędziskiej. Bardzo duży koncert. Od 7 lat to wydarzenie już organizuję. Wczoraj piękne wydarzenie w Ciążkowicach. 15 lat Bogużańskiego Jarmarku. Staram się być, staram się wspierać i moje takie działania może często bywają niekonwencjonalne, ponieważ nie wiem, czy mogę na antenie radia użyć takiego sformułowania jak na przykład VIP. Często właśnie mówi się o tych osobach, a ja zawsze wolałabym być z boku. Wolałabym nie być w programie tak zwanym oficjalnym, tylko na przykład jak występują panie z koła gospodyń wiejskich, wesprzeć te panie, tym bardziej, że jest mi temat też bardzo bliski.
Teraz pani marszałek będzie VIP-em, będzie jedynką na liście Tarnowskiej. To jeszcze trochę o tym programie.
To będę takim innym, panie redaktorze.
No dobrze, ale to zastanówmy się, co ma przyciągnąć w jeszcze większej skali niż lat temu 4 wyborców z Tarnowa i z całego okręgu do wybierania posłów z listy Prawa i Sprawiedliwości.
Szanowni Państwo, Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość, powiem tak bardzo prosto, robi bardzo wiele dla zwykłych ludzi. Jeżeli ja bym miała pisać scenariusz na całą tą kampanię, wiemy, że w obszarze mamy miesiące jeszcze bardzo wakacyjne, letnie, lipiec, sierpień i wrzesień. To jeszcze są te miesiące, kiedy odpoczywamy, jesteśmy ze swoimi bliskimi. Wydaje mi się, że tutaj całe nasze władze, ten scenariusz kampanii powinien się odbywać w małych miasteczkach, przy małych spotkaniach, bo to jest bardzo istotne. Wczoraj piknik, na którym był pan prezes Jarosław Kaczyński, to jest bardzo dobry pomysł, żeby docenić tych właśnie mieszkańców, nawet w tych najmniejszych miejscowościach. miejscach, żeby do nich dotrzeć i żeby z nimi być. Ponieważ dla nich, ja widzę to nawet ze swojego punktu widzenia, ja czasem nawet jestem taka, źle się nawet czuję, bo te osoby patrzą, widzą i są zadowolone, że się do nich przybyło. Doceniają nas i chcą być z nami.
No dobrze, to ja jeszcze będę drążył o ten program, bo mamy piątkę, nową piątkę Prawa i Sprawiedliwości. Mamy również pomysły na tą kampanię, ale czy będzie coś nowego, czy będzie coś, co wybuchnie w tej kampanii, co będzie niosło, co będzie niosło waszą partię.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o ten wybuch, o którym pan redaktor mówi, to ja myślę, że to już głowa naszego szefa, czyli prezesa Jarosława Kaczyńskiego, godna, żeby ten pomysł zdradzać. Natomiast ja myślę, że prawidłowością będzie, żebyśmy zachowali to, co do tej pory, żebyśmy prawidłowo wypełniali cały program, który w tym momencie mamy, czyli godną piątkę, ponieważ ona jest przeznaczona dla wszystkich Polaków.
Była ostatnio w Katowicach konwencja programowa Myśląc Polska. Pani marszałek była na tej konwencji?
Akurat nie miałam przyjemności być na tej konwencji w związku z planami zawodowymi, które miałam też wcześniej już.
Tam ma się wykuwać program. Prezes na tym pikniku, do którego pani marszałek nawiązała, powiedział, że w ramach tej konwencji, przemyśleń, które tam padły, program będzie pokazany w sierpniu. To jeszcze podpytam trochę dla Tarnowa, jaki element programu powinien się znaleźć w tym ogłoszonym, który będzie ogłoszony w sierpniu.
Szanowni Państwo, jeżeli pan redaktor pyta o samo miasto Tarnów, to tutaj faktycznie jest wiele rzeczy jeszcze do zrobienia. Na pewno trzeba całą infrastrukturę poprawić. Przede wszystkim tą infrastrukturę drogową. Jest wiele miejsc, które potrzebują renowacji, remontów i bardziej otworzyć się na mieszkańca. Mamy piękny tarnowski rynek. W tym momencie rynek jest w remoncie. Mamy Muzeum Okręgowe, które administruje Urząd Marszałkowski. Jest tam naprawdę wiele rzeczy do zrobienia. Mieszkańcy Tarnowa oczekują tego życia codziennego, ale też kilku atrakcji. Dzisiaj mieszkaniec, to młodsze pokolenie, młodzież, często wyjeżdża do Krakowa, żeby tam spędzić kilka dni, ponieważ tam, nie boję się użyć chyba, ta cywilizacja jest trochę lepsza. Tych możliwości dla młodego pokolenia, młodzieży jest więcej. Dlatego ja bym chciała, mówiąc bardzo kolokwialnie, żeby Tarnów zaczął tętnić życiem.
A jak będzie sama lista wyglądać, bo pewnie większość radiosłuchaczy z Krakowa i z Warszawy i na www.net.fm, na Radia Wnet doskonale wie, że największym wrogiem w kampanii wyborczej jest przyjaciel z listy, miejsce obok. Jak to rozwiązać w Tarnowie, żeby to była zgrana drużyna, a nie grupa indywidualistów, gdzie każdy szarpie się o swój własny mandat?
Szanowni Państwo, ja mam ten komfort, że startuję po raz pierwszy. Ja nie wiem, jak to jest być wrogiem albo tym tak zwanym przyjacielem na liście. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które będą startować, będą godnie reprezentować Prawo i Sprawiedliwość, bo ten szacunek jest wymagany. Ja myślę, że we wzajemnym szacunku i takiej dobroci, która powinna z nas płynąć, będziemy tą kampanię kontynuować. Każdy uśmiech, każda sympatia, to jest wartość dodana dla nas wszystkich.
Wróćmy do tych Katowic, bo tam padł jasny przekaz, że głównym tematem politycznym w tej kampanii będzie kwestia służby zdrowia i kwestia edukacji. Za edukację pani marszałek odpowiada w Małopolsce.
Zgadza się, edukacja to jest moja kompetencja jako wicemarszałka województwa małopolskiego. To, co pan redaktor wspomniał, służba zdrowia, temat bardzo ważny, temat jeszcze problemowy, bo tych kwestii nierozwiązanych jest naprawdę bardzo dużo. Mamy tutaj na terenie Tarnowa dwa chociażby szpitale, szpital Świętego Łukasza i tak zwany stary szpital. Państwo będziecie lepiej komunikować akurat po tym sformułowaniu i tutaj naprawdę wiele kwestii powinno być podjętych nie tutaj z ramienia samorządu, tylko z ramienia rządu, żeby te działania jeszcze wzmocnić, ponieważ to jest nasze życie, to jest nasze bycie. Nie rozważamy tej sytuacji w momencie, jak jesteśmy zdrowi. Jeżeli mamy jakikolwiek problem i musimy udać się do szpitala, musimy udać się do apteki, żeby wykupić lekarstwa, które nieczęsto są drogie, wtedy poznajemy, jak ta sytuacja wygląda. I tak jak pan redaktor powiedział, Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, jeżeli będzie rządzić, a mam wielką nadzieję, ponieważ wszystkie dane wskazują na to, że tak będzie, chociaż powinniśmy tą czujność zachować Do końca. Powinno na tym się skupić. Jeżeli chodzi o edukację, temat bardzo problemowy na dzisiaj. Ja przytoczę, szanowni państwo, sprawę samorządu powiatu tarnowskiego, starosta Roman Ucarz. Szanowni państwo, jak można mówić o takiej dużej skali problemu? My wiemy, że w tym momencie te wszystkie działania i komunikaty podsyca bardziej nasza opozycja. Jeżeli spotykaliśmy się przez kilka ostatnich lat z niżem demograficznym, czyli de facto młodzieży do liceum nie przybyło. Jeżeli gospodarz danego powiatu, miasta był czujny, to zabezpieczył się i te wszystkie miejsca są przygotowane dla młodzieży.
Na pewno, bo dzisiaj prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski mówi, że za bałagan to nie samorząd odpowiadają, tylko rząd.
Szanowni państwo, ja słyszałam bardzo godną wypowiedź naszego nowego ministra edukacji, bardzo kompetentną wypowiedź, i minister edukacji zaprosił pana prezydenta miasta Warszawy na rozmowę i obiecał, że problemy pana prezydenta rozwiąże. Więc apel mojej skromnej osoby do pana prezydenta Warszawy, żeby może jednak zapukał do pana ministra edukacji i wspólna rozmowa może rozwiąże problemy.
W Tarnowie, w Krakowie nie ma problemów z rekrutacją do liceów?
Panie redaktorze, te problemy są, bo one, wiadomo, że w związku z reformą, która musiała nastąpić, ponieważ te założenia, zwłaszcza jeżeli chodzi o szkolnictwo zawodowe, były troszeczkę nadszarpnięte i trzeba, musiał nastąpić taki moment i ta reforma musiała być wprowadzona. Problemy na pewno są, ale wydaje mi się, że wszyscy tutaj na tyle są kompetentni, że nie jest to aż taka duża skala, z którą nie można by sobie było poradzić.
Tylko że kosztem niektórych dzieci, które będą przeżywały stres. To jest słowo kolokwialne w ramach rekrutacji.
Jest na pewno związany z tym stres, ale myślę, że zawsze tak jest, że po pewnych sytuacjach, które następują, przychodzi rozwiązanie i ja wyrażam głęboką nadzieję, że to też tutaj będzie miało miejsce.
Z wykształcenia pani jest ekonomistą. Zapytam o program Platformy Obywatelskiej, który w weekend był ogłoszony w Warszawie na forum programowym Koalicji Obywatelskiej. No i tam pomysł godna płaca, czyli wsparcie aktywnych zawodowo Polaków plus obniżenie podatku PIT i obniżenie składek na ZUS, na NFZ. Pomysł chwytliwy?
Ja, panie redaktorze, konwencji nie oglądałam, ponieważ akurat w tym momencie pracowałam, natomiast słyszałam wczoraj opinie dziennikarzy i też można powiedzieć dziennikarzy opozycyjnych, którzy zastanawiali się, skąd tak naprawdę Platforma Obywatelska weźmie pieniądze na pokrycie tych wszystkich zobowiązań, które zostały, pozytywnych zobowiązań wygłoszone w czasie tej konwencji. Więc naprawdę Platforma też już zweryfikowała nasze działanie Prawa i Sprawiedliwości przez kilka ostatnich lat i zwyczajowo były to bardzo negatywne opinie, natomiast tutaj nasz rząd bardzo dobrze sobie radzi w tej dziedzinie. Nasze wskaźniki rozwoju idą do góry, nasza gospodarka dobrze się rozwija, natomiast Platforma teraz obiecuje jeszcze więcej, więc tutaj pytanie faktycznie do działaczy Platformy, skąd wezmą na to pieniądze?
30 miliardów, tyle się wylicza obietnice w ramach tak zwanej szóstki Grzegorza Schetyny, ale sama filozofia może jest kusząca, bo Platforma mówi, nie rozdawajmy pieniędzy budżetowych, nie dawajmy bezpośredniego wsparcia, tylko pomóżmy tym, którzy są aktywni, tym, którzy ciężko pracują. Chwytliwa filozofia?
Być może, ale zobaczymy, co na to wyborca.
Zobaczymy już niedługo, bo na początku października, no może na początku listopada, czekamy na decyzję prezydenta, kiedy będą wybory, w których pani będzie startować z jedynki.
Tak, 13 października bądź 20.
Albo jeszcze może być
20. O tych datach się mówi, ale oczywiście decyzja.
Prezydenta ma na to 30, znaczy 30 w ciągu 6 dni mogą być wybory, więc albo 13, albo 20, albo 27, albo nawet może być sam początek listopada. A jaka była pani marszałek droga do Prawa i Sprawiedliwości życiowa?
Droga życiowa. Już od kilku lat jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Starałam się od wielu tych lat uczestniczyć, pomagać, wspierać wszystkie kampanie wyborcze. Też wydaje mi się, że moje działania są godne. tak już od wielu lat zaangażowałam się bardzo patriotycznie w różne działania, wyodrębniając święta, które według mnie powinny być wyodrębnione, zwłaszcza ten przekaz do tego najmłodszego pokolenia, taka edukacja bardzo patriotyczna, chociażby 3 maja, Dzień Żołnierzy Wyklętych, święto obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. I tak też, panie redaktorze, w tym roku to, że pracuję teraz w Krakowie, nie oznacza, że nie ma mnie tutaj, bo wszystkie te działania wspieram i bardzo często je współorganizuję.
Bo jesteśmy w województwie małopolskim.
W pięknym województwie małopolskim.
W przyjemnej małopolskiej ziemi, w Radio Dwóch Stolic, Radio Warszawsko-Krakowskim, Radio Wnet. Anna Pieczarka, wicemarszałek województwa małopolskiego i jedynka na tarnowskiej liście.
Pozdrawiam Prawa
serdecznie. Dziękuję bardzo za rozmowę. A my mamy godzinę, zaraz sprawdzę, żeby Państwa nie wprowadzić w błąd, mamy godzinę 8:47 i to jest idealny moment, żeby zagrał Johnny Cash.
I saw her through the window today. She was sitting in the Silver Spoon Cafe. I started to keep going, but something made me stop. She used to love me a lot. She looked lonely, and I knew the cure. Old memories would win her heart for sure. I thought I'd walk on in, and I'd give it my best shot. She used to love me a lot. I sat down beside her and she smiled. She said, "Where have you been? It's been a while." She was glad to see me. I could almost read her thoughts. She used to love me a lot. She used to love me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe I said goodbye. It would only take a minute to turn back the clock. She used to love me a lot. I remember how good it was back then. And I said, "It's not too late to start again. We could spend the night together, take up where we left off." She used to love me a lot. But I panicked as she turned to walk away. As she went out the door, I heard her say, "Yes, I'm in need of something, but something you ain't got. But I used to love you a lot." I thought she loved me with a love that wouldn't die. Looking at her now, I can't believe she said goodbye. She just left me standing there, I've never been so shocked. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot. She used to love me a lot.
Reklama. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie!
Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w Loterii Orlen.
Zapraszam, Robert Kubica. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wspiera przedsiębiorstwa w prowadzeniu i rozwijaniu działalności. Od lat buduje konkurencyjność polskiej gospodarki. ARP S.A. oferuje przedsiębiorcom pomoc finansową i pozafinansową. Udziela pożyczek. Umożliwia leasing maszyn i urządzeń specjalistycznych. Udostępnia tereny inwestycyjne i obiekty produkcyjne. Wspiera eksport. ARP S.A. to realne wsparcie dla przedsiębiorców.
Po reklamie.
Teraz to już naprawdę my i naprawdę Poranek Wnet i naprawdę Tarnów, a z nami kolejny gość Sławomir Zając, dyrektor Biura Marketingu segmentu Agro Grupy Azoty S.A.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
W Mościcach, dokładnie Tarnów, Mościce. No to ten główny segment, pan prezes, dyrektor generalny mówił, że gro przychodów Grupy Azoty to są właśnie nawozy, zresztą to się będzie zmieniać, ale w tej chwili nawozami Grupa Azoty stoi, nawozami, które bardzo silnie się zmieniają, bardzo silnie się unowocześniają.
One muszą się zmieniać z kilku względów. Po pierwsze, to jest bardzo duży koszt dla rolnika, a po drugie ustawodawstwo, a po trzecie warunki pogodowe, które Państwo obserwują na co dzień. Mówiło się, że za kilka lat będzie sucho, ta susza przychodzi do nas szybciej niż i zmiana klimatu szybciej niż spodziewaliśmy się. Tamten rok w Polsce już był rekordowo ciepły, a ten czerwiec to kolejne rekordy, a w tym wszystkim musi się odnaleźć polski rolnik, który musi zastosować nawozy w odpowiednim czasie, w odpowiedniej dawce, a najważniejsze, żeby ten nawóz był efektywny. I to będą wyzwania, myślę, dla rolników, ale przede wszystkim też dla producentów nawozów, w tym dla producenta takiego, jakim jest Grupa Azoty.
Dominującego producenta na polskim rynku.
Tego nigdy nie mówimy.
Ale ja to mówię, bo takie są fakty, panie dyrektorze. Nawozy tutaj się zmieniają. To jest tak, że to rolnictwo, które często wielu z nas traktuje jako jakąś tradycyjną, naturalną formę produkcji, którą się w zasadzie to się nie zmienia przez stulecia i cały czas jest taka sama, a ona bardzo silnie się modernizuje.
Tak, tak. Pewne slangi i pewne uwarunkowania, należy o pewnych uwarunkowaniach mówić, czyli przede wszystkim to jest odpowiedzialność za wyżywienie ludzkości. Nie mówimy tutaj w kontekście Polski czy Europy, ale mówimy tutaj w kontekście przede wszystkim świata, tak? Teraz tej ludności jest pewnie 7,5 miliarda około, a obszar przecież, który jest do zagospodarowania, a na wyżywienie tak dużej masy osób się nie zwiększa. No może poza Brazylią, ale ten temat może dzisiaj nie będziemy rozwijać.
Jest kontrowersyjny. Żyjemy cały czas, przynajmniej część światowej inteligencji żyje myślą tej pułapki Malthusa, że no, oczywiście ludność się zwiększa, mamy tyle gleb rolnych, ile mamy i więcej poza ekspansją w kosmos ich mieć nie będzie, no, ale tu właśnie pojawiają się azoty i tu właśnie pojawiają się nawozy jako rozwiązanie.
Tak, i tu pojawia się też Polska jako jeden z największych producentów rolnych w Unii Europejskiej. Jeśli mówilibyśmy o takich cyfrach, bo to też fajnie powiedzieć, to Polska jest trzecim największym rynkiem zużycia nawozów azotowych w Unii Europejskiej, generalnie nawozów, po Francji i Niemczech. Przeszliśmy na trzecie miejsce, wyprzedziliśmy nie tak dawno Wielką Brytanię. A to jest istotne, bo jako grupa właśnie działamy głównie i chcemy zaopatrywać polskich rolników. Prawie 70% nawozów sprzedajemy w kraju, chociaż chcielibyśmy też sprzedawać coraz więcej w Unii Europejskiej, ponieważ produkujemy dobre nawozy, efektywne, a całej produkcji, zdolności produkcyjnych, które produkujemy, no nie damy rady ulokować, ze względu choćby nawet na kilka ostatnich ustaw, które jesteśmy zobligowani przestrzegać, a to też dotyka zarówno producentów, jak i rolników, czyli rolnik musi coraz bardziej uważać, ile nawozu stosuje, kiedy je stosuje, i pod jakie rośliny je stosuje?
No właśnie, bo mamy teraz modę, być może bardzo słuszną, na rolnictwo ekologiczne, na to, żeby tej w cudzysłowie chemii w żywności było jak najmniej. Chodzi oczywiście o opryski, a nie o nawozy, ale nawozy też są poniekąd nacenzurowane.
Tak, oczywiście, to jest jakby, liczymy całość jako środki do produkcji, natomiast można, moim zdaniem, produkować dobrą żywność w oparciu zarówno o stosowanie nawozów, jak i środków ochrony roślin, tylko to trzeba robić odpowiedzialnie i wtedy, kiedy trzeba. No, jeśli ktoś robi coś na 3 dni przed podaniem konsumentowi do sprzedaży jakiegoś produktu, no to wiadomo, że to nie będzie dobra żywność. Natomiast te wszystkie okresy karencyjne, które są, no, obligują rolników do przestrzegania tych zasad. Myślę, że większość rolników polskich to już robi. I to nie tylko dlatego, że mają kontrolę z Unii Europejskiej i nie dostaną dopłat. Po prostu zmienia się edukacja. Ja bardzo dużo jeździłem kiedyś po targach, po szkoleniach z rolnikami, a dzisiaj właściwie już mamy taką trochę wymianę pokoleniową. Dominują już ludzie, którzy mają po 30-40 lat, kończyli dobre szkoły rolnicze. To nie jest wiedza przekazana przez ojca, dziadka. To jest przede wszystkim wiedza, którą my też jako Grupa Azoty dostarczamy poprzez internet, poprzez działania w terenie. Mamy świetne narzędzia, gdzie rolnicy bardzo dużo mogą wyczytać, choćby nawet taki portal Nawozeu. Tam cały czas komunikujemy się z rolnikami i chcemy, aby oni naprawdę świadomie stosowali nasze nawozy.
Prezes w tej rozmowie, później 8, wiceprezes Grupy Azoty powiedział, że będzie bardzo silna specjalizacja w produkcji nawozów, tak żeby ich było mniej, ale żeby były bardziej skuteczne, żeby były bardziej dobrane do konkretnej produkcji rolnej, nawet do konkretnej gleby.
Do konkretnej gleby, do konkretnej rośliny i nawet, nie wiem, do konkretnego obszaru, w którym się znajdujemy. Stąd też ta nasza gama nawozów, to nie jest już teraz kilka nawozów, to jest ponad 40 nawozów, a choćby poprzez spółkę, którą niedawno kupiliśmy, Compo Expert, będziemy mogli jeszcze poprzez zakup jakby nie tylko samej spółki, ale też technologii, która się w niej znajduje, nasze nawozy ulepszać. To ulepszanie ma polegać przede wszystkim na tym, że one mogą mieć przedłużone działanie, a mogą uwalniać składniki w określonym czasie, a przede wszystkim, no, żeby roślina na tym skorzystała, a też środowisko nie ucierpiało, bo no, po prostu zależy nam na tym, aby te składniki, jeśli już są dostarczone do gleby, to one były efektywnie wykorzystane przez roślinę.
I żeby rolnictwo miało coraz mniej chemii w sobie, a było coraz bardziej wydajne.
Dokładnie tak.
I jeszcze zdrowsze. No to na koniec naszej krótkiej rozmowy zapytałbym o tą relację właśnie edukacyjną. Na ile jest tak, żeby Grupa Azoty miała swój wkład w modernizację rolnictwa?
Tutaj mogę dać kilka fajnych przykładów i tak naprawdę my edukujemy rolników, szeroko rozumiany cały segment rolniczy, właściwie od najmłodszych lat. Mamy kilka takich bardzo fajnych akcji, może ja o jednej powiem. To jest akcja Chemia w Rolnictwie, gdzie dzieci z klas tych najmłodszych 1-3, 1-4 robią rysunki, przesyłają je do Grupy Azoty i później najlepszych kilka szkół zapraszamy właśnie do zakładów, czy to w Tarnowie, w Policach, w Kędzierzynie, w Puławach, czy w Gdańsku i tamte dzieci widzą, co to jest ta chemia. Mogą nawet usiąść na fotelu prezesa, mogą dotknąć, oczywiście na instalacje ich nie wprowadzamy, bo tutaj względy bezpieczeństwa, ale naprawdę one widzą, co to jest producent nawozów. Tak naprawdę chcemy troszkę odświeżyć ten wizerunek ciemiężnego producenta nawozów i właśnie pokazać tą drugą twarz, że my nie tylko produkujemy coś, co służy dobremu polskim produktom, ale też chcemy aby ci rolnicy zobaczyli, że my też chcemy ich wspierać, a wspierać i edukować od najmłodszych lat.
Powiedział Sławomir Zając, dyrektor Biura Marketingu Systemu Agro Grupy Azoty S.A. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.